Zaczynam. Dzień dobry Wam wszystkim, witam. Dzisiaj jesteśmy w bardziej licznym gronie niż zazwyczaj. Jeszcze dołączy do nas tłumaczka książki. Witam na czerwcowym, pauzowym klubie książkowym, szóstym w tym roku. Będziemy mówić o Urugwajce Pedro Mairala, argentyńskiego pisarza. Przekład Basi Jaroszu, która dołączy, mam nadzieję, ale jest też z nami inny tłumacz, Wojciech Harhalis, tłumacz Michela Lauba, dziennika Upadku. Bardzo się cieszę, Wojtku, że mogłeś dołączyć. A zaprosiłam Wojtka, ponieważ jest wielkim fanem tej książki i zanim ją jeszcze wydałam, to mówił, że mu się strasznie podoba i że się bardzo cieszy, że się ukaże po polsku, więc pomyślałam, że może będzie chciał chwilę z nami spędzić i podzielić się swoim entuzjazmem. A czy będzie entuzjazm wśród innych, to zaraz się okaże. No dobrze, zanim się zaczęło, to rozmawialiśmy przez chwilę o okładce, że jest hipnotyzująca. Ania powiedziała, że jest portugalska i że się podoba raczej. Myślę, że przyciąga uwagę na pewno. Polecenie Sigrid Nunes na okładce. Pięknie napisana Urugwajka jest dziełem niezwykle stylowym, filozoficznie głębokim, ze zgrabnie poprowadzonym wątkiem tajemnicy i zdrady, tak mówi o książce Sigrid Nunes. I co jeszcze? No nie wiem. Wydaje mi się, że książka wzbudziła duże zainteresowanie i też bardzo duże zainteresowanie wzbudził audiobook, którego czyta Filip Kosior. To jest pierwszy audiobook pauzy nagrany z męskim głosem, który wybierałam bardzo uważnie, bo sobie jakoś tam wyobrażałam tego bohatera i zawsze staram się wyobrazić te postaci, które wypowiadają te kwestie, które są czytane. No, Filip Kosior jest bardzo lubianym lektorem i generalnie zbiera pochwały. Ania miała jedną uwagę i później może do niej nawiążemy. No dobrze, to może zaczniemy po prostu od Waszych impresji na temat Urugwajki. Bo to, że ja jestem fanką, no to uważam, że jest świetnie napisana i że jest fantastycznie przetłumaczona przez Basię Jaroszuk. Śmiałam się naprawdę na głos, czytając pewne fragmenty, na przykład opis lekarzy, słowotwórstwo Basi, pijany krasnal, czyli określenie na dziecko, po prostu super, super i tak jak mówię zawsze, ja jestem fanką swoich książek, więc może wypowiedzcie.
Ja, jeśli mogę zacząć.
Tak, zapraszamy.
A propos, nawiązując do tego, co powiedziałaś i tego tłumaczenia, to też mam kilka takich po prostu słów smaczków, które mi zapadły w pamięć. Trzy głównie, to jest katolicuś, 50-letnia milfa i podtatusialec.
No, więc właśnie to jest ta przyjemność czytania, prawda, tego przekładu. To jest po prostu świetne. Jest świetne.
No dobrze. To ja też od razu powiem, że moim zdaniem jest genialny, bo ja tę książkę najpierw słuchałam, a teraz ją przeczytałam. Dzisiaj ją skończyłam. I dopiero jak ją czytałam, to doceniłam ten przekład, bo jak się słucha, to mniej to widać, ale na przykład opis całej tej komuny, tam przy tej Puenta del Este, gdzie oni tam się spotkali, jak są opisani poszczególnie ci członkowie, jak to się dzieje, to jest językowo po prostu genialnie zrobione. I tam nawiązania takich słów jak Żyćko i właśnie ten podtatusialec, no po prostu dla mnie genialny przekład, byłam zachwycona przekładem, naprawdę. Dlatego mam nadzieję, że tłumaczka przyjdzie, żeby jej troszkę połechtać ego, że super to zrobiła. A co do książki, no to mnie się ta książka podobała, chociaż oczywiście bohater to jest strasznie wkurzający, ale ja miałam taką refleksję cały czas. Dlaczego ten bohater jest mniej więcej tak samo wkurzający, jak bohaterka odmawia myślenia. I zastanawiam się cały czas, dlaczego ta bohaterka odmawia myślenia mnie tak wkurzała, a ten mnie tak nie wkurza. Dlaczego mam więcej pobłażliwości dla niego niż dla niej? I stwierdziłam, że to jest strasznie nie fair i ulegam jakimś nie wiem, machizmowi albo nie wiem czemu, że dla niego mam więcej pobłażliwości niż dla kobiety, że od niej więcej wymagam. niż od niego. Bo tutaj, kryzys wieku średniego, facet nie wie, co zrobić, tutaj małe dziecko, nie ma czasu na seks, to sobie szuka jakieś inne i tak dalej, a u niej wam coś jest zła, jaka ona jest niepoważna. Przecież on jest jeszcze bardziej szalony niż ona, więc taką miałam autorefleksję.
A jest do tego starszy od niej znacznie.
Tak, i ma dziecko już, i w ogóle jakiś dorobek, i wykłada na uniwersytecie, więc po prostu zupełnie byłam zła na siebie, że jestem wobec niego bardziej pobłażliwa, niż byłam wobec niej. Ale po prostu to było też lepiej napisana jest ta książka, moim zdaniem, i ona jest śmieszniejsza po prostu, te jego przygody, to ja tylko czekałam, co on jeszcze głupiego zrobi.
Znaczy on ma taką głęboką autorefleksję, prawda, bo on wie, że robi durne rzeczy, jakby tylko, że jej takie robi, to nie jest tak, że no nie wiem, na przykład, że uważa, że jest rzeczywiście takim fantastycznym macho facetem, tylko wie, że jest już podtatusiały i podstarzały i tak dalej, ale jednak no i potrafi się trochę chyba z siebie śmiać, no ale jednak brnie dalej w te stereotypowe role, prawda?
Tak, brnie i robi po prostu takie głupoty, no te pieniądze no, przecież takie ważne dla niego i on je tak rozpizda, no takie pierdoły w ten hotel, ten pokój w tym Radisonie, no dajcie spokój. No strasznie wkurzający jest w tej kwestii, ale mimo wszystko jakoś śmieszy.
Ale też wie, jakby strasznie mi się podoba, jak on wie, co myśli o nim jego żona, prawda?
Tak, a już wiem, co chciałam ci powiedzieć, ale co jest wkurzające też, że on dopiero na koniec tam odkrywa, jak on cały czas tą żonę sobie regularnie zdradzał z jakimiś studentkami, to dopiero na koniec mówi, bo z tą Gerą nigdy do niczego nie dochodzi. No wiadomo, że to już jest zdrada, no ale tego aktu seksualnego nie odbywają w końcu, ale on się okazuje, że on sobie to na prawo i lewo ze studentkami zdradzał, no ale czuje się teraz usprawiedliwiony, no bo żonka teraz też w końcu zdradza, no i okej, nie? No taka pokrętna logika jego. No nie wiem, tak mi się wydawało to typowo męskie, nie? Męska książka taka trochę. Może facetom się bardziej jeszcze podoba, nie wiem.
No więc właśnie chciałam moją obserwację a propos tego zostawić na koniec, bo mam parę refleksji, bo rozmawiałam z różnymi czytelnikami na ten temat, na temat tej książki i z facetami, i z kobietami, ale to może później coś powiem na ten temat. Natomiast a propos tej jego zdrady i tego, jak się zachowywał, no to też takie bardzo typowe jest to, że tak naprawdę najbardziej go upodło to, że ona zdradziła go z kobietą, tak? Tego nie mógł przeżyć.
A nie z lekarzem. No. Żeby chociaż z lekarzem, no.
No, bo to jego ego znowu. I to jest bardzo ciekawa historia, bo nie wiem, czy nie przytoczę teraz tych badań, ale czytałam takie ciekawe bardzo badania na temat tego właśnie, o ile bardziej mężczyźni odczuwają zdradę, jeżeli kobieta się zakocha w kobiecie, niż kobieta, kiedy mężczyzna się okazuje być homoseksualny. Dla kobiet tych badanych o wiele łatwiej było przełknąć zdradę mężczyzny z innym mężczyzną niż z inną kobietą, a u facetów jest odwrotnie. Wydaje mi się, że to jednak to ich ego męskie po prostu tak cierpi na tym, że w ogóle jak to, tak? Jak to jest możliwe, że jakaś kobieta mogłaby być ważniejsza ode mnie? I tak to jest, zresztą tak te badania były zinterpretowane i opisane przez psychologów, także to też mnie trochę rozbawiło, no bo bardzo stereotypowo zareagował, prawda?
Dla mnie też jest takie ciekawe, jak jemu by się udało te pieniądze faktycznie przewieźć, gdyby go nie okradli, bo przecież tam jest opisane, że on był totalnie przeszukany, wszędzie go przeszukali kompletnie, więc jak on sobie to wyobraża, że on te pieniądze przewiezie? Jaki on miał plan? No bo przecież na pewno by je znaleźli.
Właśnie tam jest napisane, on mówi, że wszystkich innych też sprawdzali, a może, nie, może miał nadzieję, że akurat tego dnia wszystkich innych nie sprawdzą. Nie mam pojęcia, on może w ogóle nie miał planu, nie? No bo on poza Radisonem, który jak słusznie później zauważył, wynajął dla książki, która tam została i leżała, i tylko książka skorzystała z pokoju w Radisonie, no to nie wiem, na ile jego plan był w ogóle sensowny, tak?
No ale on też tak próbuje pretendować na kogoś takiego, no wziął tę książkę tego o Rimbo, w ogóle nie otwarł w drodze tam, bo słuchał, jak świadkini Jehowy rozmawia z pastorem, nie? W ogóle nie dotarł do tego, potem książkę on zostawił i w drodze powrotnie no by poczytał. No gdzie by poczytał? Pobity, stracił pieniądze, no gdzie on by czytał, nie? No, ale on w tym momencie by poczytał.
No czuję szyderę, Aniu, wiesz, czuję szyderę do tego bohatera, nie wiem, naprawdę. No, no. Nie jesteś obiektywna.
No nie, no ale no, patrząc nawet obiektywnie, no sorry, ale jego się nie da lubić, no.
No dobrze.
A propos tej rozmowy, co podsłuchuję, to tam jest mój ulubiony fragment, znaczy podsłuchuję, co słucha tej rozmowy tego pastora z tą świadkinią Jehowy. Tam jest taki fragment o kulawej córce. Nie wiem, czy go pamiętacie, ja go sobie zaznaczyłam, bo ja po prostu umarłam, jak tam, no zajrzyjcie, jeśli macie książkę, przypomnijcie sobie tam, bo ja po prostu nie mogłam, tam jest, że moja córka była kulawa, wysoka, owszem, ale była wysoka, teraz wygląda jak jakiś kurdupel, nie? I cała sprawa kończy się w brazylijskim Trybunale Powszechnego Kościoła Królestwa Bożego. Nie, no, to było świetne i w ogóle, jeśli chodzi o tą książkę, to ona jest taka, bym powiedziała, niepozorna. To znaczy, że i tak jak też czytałam, widziałam, Kasia, że ty też robiłaś research, co ludzie piszą o tej książce, ona jest taka niepozorna, no bo ludzie wiadomo, głównie zwracają uwagę, że w ogóle hit, stary dziad, nie, 44-letni, to jest już w ogóle hit, no ale dobra.
Tak, to też mi się strasznie podobało, tak, w tych niektórych recenzjach, tak, stary dziad, dokładnie.
To jest wspaniałe, ale no okej, okay, nieważne, no w każdym razie no facet w średnim wieku, że tam, że kryzys, że wkurzający, że okropny, że nie chce czytać o takich typach, że zdradza żonę i wszystko. I to jest taka jedna ta płaszczyzna i czasem niektórzy w ogóle jakby na tej płaszczyźnie kończą tą, tak, że kryzys wieku średniego, coś tam się dzieje, robi głupoty, wraca i nic z tego nie wynika. Przy tym jest zabawna ta książka bardzo, tak jak już powiedziałyście, no, no świetnie napisana, świetnie przetłumaczona, a przy tym ma strasznie dużo trafnych spostrzeżeń, tak, dotyczących w ogóle funkcjonowania partnerstwa, miłości, no, wychowywania dziecka, tak, no ten pijany, no To określenie tego pijanego krasnala, no według mnie jest fenomenalne, tak? Tam, że to dziecko, tak, tam wiadomo, no, no świetne to jest.
I albo jak się tam wyczołgują, żeby zrobić kakao rano, nie? Tak. I ta druga osoba się chowa pod kołdrą i udaje, tak, że jej nie ma. No, no też bardzo
trafne. Tam jest naprawdę takie, bardzo dużo takich, no trochę na śmiesznie, ale momentami zupełnie, no wiadomo, nie na śmiesznie. I że taka książka z gatunku śmiejesz, wkurza ci bohater, a nagle masz takie, o! Faktycznie przecież tak jest, nie? No, dlatego ona jest taka właśnie, też musiałabym ją chyba przeczytać jeszcze raz, bo czytałam ją szczerze w takim średnim czasie, czytałam, żeby przeczytać na klubowe spotkanie, też w ogóle nie miałam ani mocy, ani trochę ochoty, żeby ją czytać, więc to mi trochę odebrało przyjemność, powiedzmy, z niej. Ale i tak mi się podobała, tak, ale właśnie powinnam ją przeczytać drugi raz, no zwłaszcza, że nie jest długa, żeby więcej z niej wynieść. Ale no, myślę, że to jest taka właśnie książka niepozorna, że ktoś zamknie się tylko na tym, że to bohater wkurza i w ogóle nie, tak, a jednak można z niej wyciągać wiele różnych ciekawszych rzeczy, no tak myślę, tak, takie jest moje spostrzeżenie.
Właśnie, ja też właśnie stwierdziłam, że jak już jest o średnim wieku, to już jest przewidywalne, nie? Natomiast ja w ogóle nie patrzyłam na tę książkę w kategoriach przewidywalności, bo tak w sumie, no jedynie się zastanawiałam, czy go przeszukałem, czy mu się uda z pieniędzmi wrócić, czy nie. No i zgodnie z przewidywaniami może faktycznie, że no, coś się nie uda, nie? Że coś będzie, no bo to widzę, jak się organizuje, to byłoby nie fair wobec czytelnika, jakby mu się udało. I pewnie każdy ma jakąś tam satysfakcję, że go w końcu okradli i na tej swojej głupocie i lekkomyślności jakaś kara go spotkała. Natomiast to, co mi się tutaj bardzo podobało, to jego postrzeżenia o tacierzyństwie. Bardzo takie, zazwyczaj czytamy takie książki, gdzie matka pisze, tak, o tym, jak sobie nie daje rady, o tych trudach i tak dalej, a to taka męska perspektywa, z jednej strony właśnie trochę z humorem, a z jednej strony no, taka bardzo szczera. I to właśnie tych wszystkich, całego jego wywodu, to cenię najbardziej właśnie taka jego perspektywa, że tutaj taka, no trochę mądrzejsza, tak? Jak tutaj ma takie lekkomyślne, trochę ten, ma dużo samoświadomości, ale raczej często takie trochę naiwne i irytujące, to tutaj ten fragment i jakby pozwoli mi zrozumieć, dlaczego taki jest, jakby jakie ma takie podejście do rodziny, która go strasznie męczy i po prostu jest zmęczonym tatą, który jeszcze jakby nie chce pracować i musi siedzieć w domu, bo żona pracuje i w ogóle jeszcze ma do niego jakieś, nie wiem, życzenia, że ma wziąć się do pracy, on nie chce i tak dalej. Więc tak te refleksje mnie tak ujęły. Natomiast co jeszcze chciałam powiedzieć, nie podobało mi się trochę tak to, że on jakby dopuszcza, że jakby to zostało dopowiedziane tą opcję, że to ta jego partnerka, tak, ta Gera, ta Urugwajka jakby go okradła, że ja bym chciała, żeby to w przestrzeni jej czytelnika, żeby tak mu coś rozważać, tak? A on to jakby powiedział wprost, że to opowiedziane, no więc już czytelnik będzie się zastanawiał, czy ma rację, czy nie, a raczej wolałabym, żeby po prostu już, jak już jest taki naiwny, to już nie zostanie taki naiwny do końca i nie przypuszcza, że to ona mogła to zaplanować, tak? I żeby to zostać, ten wątek zostawić czytelnikowi, że sam stwierdzi, a może to ona sobie zaplanowała, więc to takie dopowiedzenie trochę mnie rozczarowało, bo tak ja wolę takie bardziej niedopowiedziane wątki. Ale ogólnie to się znakomicie czytało i faktycznie momentami było bardzo, bardzo zabawnie.
On chyba tam mówi, że 2% prawdopodobieństwa, że to
tak,
nie
tak,
było.
Tak, 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 ale to już zostało powiedziane, więc to już czytelnik po prostu nie może sobie tak wiedzieć, o, a może to ona zrobiła, no tylko no, to już zostało wypowiedziane, więc, więc to już jest taki wątek, już jest tak narzucony czytelnikowi.
Ale mnie się wydaje, że tam było napisane, że 2%, że to ona była, a 98%, tak, że nie. W ten sposób. Ale mi się wydaje, że to pasuje do tego, bo on cały czas miał wobec niej wątpliwości, czy ona chce z nim być, czy ona się z nim, czy ona go nie traktuje jak takiego, nie wiem, jakiegoś sponsora starszego, czy ona w ogóle przyjdzie, czy ona będzie chciała z nim pójść do tego Radissona, czy ona tam z nim toczy się, to więc w ten cały szereg, ten cały łańcuch jego wątpliwości, ta ostatnia wątpliwość się dobrze wpisuje. To mnie się akurat, ja to dalej odbieram w kategorii niedopowiedzenia, bo my do końca nie wiemy, czy to była ona, czy nie była.
Nie. No nie wiemy, możemy sobie wierzyć albo nie. Masz rację, ja pomyliłam te procenty. On faktycznie tam mówi, że 98%, że nie, czyli on chce jakby w nią wierzyć, a w mojej głowie było, że jednak tak i może dlatego mi się to przestawiło. Dzisiaj jeszcze raz czytałam książkę i faktycznie masz rację, Aniu, że nie te procenty, znaczy nie, ten, nie ta interpretacja procentów. Basia Jaroszuk przez chwilę była, nic nie słyszę, pisze do mnie i zniknęła. Zobaczymy, Wojtek Karhali spróbuje się połączyć.
Chyba się udało.
Tak, łączenie, dobrze. Gdyby Basia się połączyła z powrotem, to proponuję przerwać to, o czym mówimy i natychmiast powiedzieć jej to, co mamy do powiedzenia, bo chyba we Włoszech internet działa inaczej, jak widać. No dobrze. Wojtku, czy słyszysz nas teraz? Nie. Chyba nie. Chyba nie słyszę. No dobra. To idziemy dalej w takim razie. Sylwio, może ty... Nie powinnam wywoływać do odpowiedzi, bo zawsze mówię, że nie wywołuję, ale widzę, że tak parę razy już próbowałeś zacząć.
Ja się bardzo cieszę, że przeczytałam tą książkę w przeciwieństwie do tego, co Anna mówiła, właśnie w takim bardzo odpowiednim momencie i lubię takie sytuacje, kiedy zdarza się tak, że coś zmusza mnie do przeczytania książki, która okazuje się być właśnie tą książką, którą powinnam była przeczytać, tak? Podoba mi się to, że ten kryzys wieku średniego, który sama osobiście gdzieś tam się z nim zmagam, nie będąc może starym dziadem, do końca, że on jest jednak trochę inny niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, nie? Że chociażby z tego powodu, że często jednak jest to taki mężczyzna, który już gdzieś wszystko ma, ma już wszystko ustawione, tak? I potem on nagle szuka czegoś innego, a on ma jednak wszystko dosyć w dużym rozpierdolu. I jeszcze podoba mi się to, że jest to kryzys wieku średniego z małym dzieckiem, bo to jest dosyć chyba taka duża zmiana socjologiczna, no nie? Że do tej pory ten kryzys wieku średniego dotyczył ludzi, który dotykał ludzi, których dzieci nie były już, jakby nie były kwestią życiową, więc również ze względów osobistych to mi się podoba, że właśnie on jest takim. Poza tym samo to, że jednak no, wydaje mi się, że często no, siedzimy jednak w kulturze takiej europejskiej, nie? I to jest taki duży, świeży oddech, tak jak ta okładka właśnie, że mamy inną kulturę. To było jednak dla mnie fantastyczne, nie? Że to nie jest tak, że no, mi się to trochę kojarzyło z tym, że ja tu mieszkam na Podkarpaciu, tak, więc te podróże tam, gdzie jest korzystniej, czy na Słowacji, czy w Polsce, tak, to jest jakby taki realny też temat, tak, i tu Słowacy często do nas przyjeżdżają i tak dalej, widzi się tą wartość pieniądza, nie, i nagle ta sama sytuacja na zasadzie dwóch krajów, które są jakoś tam obce nam kulturowo, nie, i myślę też, że to zachowania jego, te takie impulsywne, kompletnie chaotyczne działania, poniekąd może wynikają też z różnicy kulturowej, nie? Takiego południowo amerykańskiego, może większej fantazji takiej, nie? Że po prostu róbmy, a nie zastanawiajmy się tyle. I to było jakieś takie fajne dla mnie, nie? No i z drugim powodów, dla których to był dobry moment dla mnie na przeczytanie tej książki, jest to, że w sumie stosunkowo rzadko, wydaje mi się, czytamy książki, gdzie kwestie praktyczne, kwestie pieniędzy są jakoś głównym wątkiem. Nie? Wydaje mi się, że kiedyś czytałam taki wywiad z Georgem Sandersem bodajże, który powiedział, że on całe życie tam do pierwszego sukcesu zmagał się z pieniędzmi i tak uważał, że tam o tym się nie pisze i że dopiero gdzieś tam w połowie życia do niego dotarło, że takie praktyczne rzeczy to jest bardzo fabularny temat. Nie? Ja śledzę takie książki, gdzie po prostu ludzie piszą o tym, jak zmagają się z pieniędzmi i ja powiem wam szczerze, nie czułam irytacji do tego mężczyzny, chyba głównie dlatego, że ja się tak strasznie denerwowałam o te jego pieniądze. Tak? To znaczy tak mocno odczuwałam to, że on może je stracić i że na pewno zaraz je straci i jak to się cholernie człowiek źle z tym czuje i co ja bym zrobiła, gdybym te pieniądze straciła, więc to po prostu sprawiało, że po prostu tak mu kibicowałam, a równocześnie narracyjnie to jest oczywiste, że on te pieniądze straci od samego początku, tak? Więc chyba to mi przysłoniło, nie wiem, czy on był sympatyczny, czy niesympatyczny, czy irytujący, czy nie, ja po prostu bardzo się denerwowałam o te jego pieniądze i to cenię sobie w tej książce. Oprócz konstrukcji, bo tu myślę, że pewno też macie dużo do powiedzenia na temat tego, jak konstrukcyjnie fajnie ta książka jest zrobiona, nie? Znaczy to pewno jest łatwiej, jak jest krótsza, bo ona jest dosyć krótka, to jest może łatwiej utrzymać taki rygor narracyjny i też ta koncepcja, że to się jakby dzieje w ciągu jednego dnia, ale to było fajne, to się naprawdę fajowo czytało. Tyle, koniec gadania.
Ja zaraz wrócę do tematu pieniędzy, bo jest bardzo ciekawe, który poruszyłaś i też tych sąsiadujących ze sobą krajów, ale jest z nami Basia. Basiu, czy słyszysz nas? I Wojtek, widzę Wojtka. Basiu, słyszysz? Słyszysz, a powiesz coś? My Basię nie słyszymy chyba. Nie słyszymy Basi. Ale Aniu, jakbyś mogła powiedzieć Basi to, co chciałaś powiedzieć o tłumaczeniu, bo jeśli Basia nas słyszy, to chociaż usłyszy coś, co mamy jej dobrego do powiedzenia.
Basiu, ode mnie wielkie, wielkie brawa za tłumaczenia, bo uważam, że jest genialne. Wszystkie te słówka, smaczki i także było bardzo dostrzegalne, jak musiałaś pracować z wersją argentyńską i urugwajską, gdzie oni się czasami nie rozumieli, to trzeba było jakoś oddać po polsku i było to super zrobione, także na nas się to czytało naturalnie, ale wyobrażam sobie, że to nie było łatwe, bo trzeba było wymyślić jakiś taki fajny odpowiednik, więc super, bardzo mi się to podobało i scena tych wszystkich artystów tam na Puenta del Este genialna, jak oni wszyscy są opisani i te słówka, super, bardzo mi się podobało. Ale nie wiem, czy Basia słyszała.
Nie wiem, ale może sobie później wyżej odsłucha. Ja mówiłam o tym, że słowotwórstwo mi się strasznie, strasznie podoba i że się śmiałam na głos po prostu w kilkunastu miejscach, w szczególności akurat przy tym opisie lekarzy, tej nienawiści do lekarzy, które uważam, że jest genialnie zrobiona. Chyba straciliśmy Basię, ale już skończę kwestię. Straciłyśmy teraz w sensie łączność, na szczęście tylko tyle. I tak, także mam nadzieję, że Basia odsłucha później.
No ja się to tam, że podziwiam jej odwagę, bo ona wprowadziła dużo takich kolokwialnych polskich słów, prawda, tam żyćko jest i takie różne, więc bardzo podziwiam, że tę jej odwagę. Bardzo, bardzo super.
Tak, to prawda. I też mogę powiedzieć, że ja pracuję nad tekstami, przecież później teksty są redagowane i tak dalej. I są tacy tłumacze, po których prawie nic nie trzeba zmieniać, uzupełniać, poprawiać. Nie ma praktycznie uwag. Zresztą tu obecny Wojtek jest również takim tłumaczem. I właśnie Basia, tam prawie nic nie trzeba było zmieniać tej redakcji. W tym tekście był tak dobrze, no po prostu płynął od początku. Basia pisze do mnie, przepraszam, widzę was, nic nie słyszę, mój telefon się psuje, może dlatego. Dobrze, no to napiszę Basi, że ją pozdrawiamy i później sobie odsłucha, jeżeli będzie miała ochotę i tyle. Już piszę.
Ja może tak na szybko nawiążę do wypowiedzi Sylwii, Właśnie, bo mi tak przypomniałaś o tym właśnie, to co było fantastyczne, te książki, to nakreślone te tło tych relacji argentyńsko-urugwajskiej i w ogóle ten cały świat. Mnie w ogóle to fascynuje, bo przeczytałam Dziobaka literatury i ten zbiór reportaży tamtąd. To trochę nieco wiem, ale wciąż za mało i wciąż mam apetyt na coś więcej, więc bardzo mi się podobało, jak było właśnie nakreślone ten kryzys ekonomiczny, to jak ludzie sobie radzili, że w Urugwaju cokolwiek tego, to cię okradną, jak właśnie Argentyńczycy musieli sobie radzić właśnie tą inflacją. Bardzo mi się to podobało, to chyba było najciekawsze, ten bohater, że tamte jego refleksje, no to tam wiadomo, miał parę fajnych tych, ale najbardziej właśnie cenię to całe tło, które tam było, te społeczno-gospodarcze. Cię najbardziej podobało tej książce.
Mnie się przepraszam.
Mnie się bardzo podobał ten fragment, kiedy on rozmawia z Enzo i Enzo mówi, tutaj przeczytam, zacytuję, z Urugwajem naprawdę trzeba uważać, zwłaszcza jeśli przyjeżdżasz przekonany, że to coś w rodzaju kolejnej argentyńskiej prowincji, tyle że lepszej, bez korupcji i peronizmu, z legalną marihuaną. Taki kraik, gdzie wszyscy są dobrzy i sympatyczni i tym podobne dyrdymały. Chwila nieuwagi i Urugwaj cię wydyma. Bardzo mi się podobał ten fragment. Wojtek, coś podnosi rękę? Słuchamy.
Tak. Słychać mnie? Słychać? Czy nie słychać?
Słychać, słychać, tak.
Bo to mnie zaszkodzimy i własnie
strasznie przerywa, wiesz, Wojtku? Strasznie przerywa. Nic nie rozumiem, co mówisz niestety.
A. Może bez obrazu będzie płynniej, bo czasami
łączę. Tak, może wyłącz kamerkę, może będzie łatwiej. O, dobrze.
A. Teraz słychać lepiej, czy nie?
Tak, trochę mnie przerywa. Tak, słuchamy.
Dobra, to spróbuję.
Wiesz co, niestety nic. Możesz jeszcze raz spróbować się połączyć, bo jest jakieś fatalne łącze. Niestety dzisiaj chyba jest dzień świstaka, jeżeli chodzi o tłumaczy, którzy do nas dołączyli. Dwie osoby się chciały połączyć i starały, ale widać, że coś tutaj szwankuje mocno. A propos pieniędzy, bo myślę, że bardzo to była trafna uwaga Sylwii, która nigdy się właściwie chyba nie pojawiła w żadnych recenzjach, nikt nie zwrócił na to uwagi, więc bardzo, bardzo mnie to zaciekawiło, co powiedziałaś, bo faktycznie rzadko się mówi o pieniądzach, ewentualnie w kontekście takim, kiedy opisujemy bohaterów na przykład bardzo bogatych w zderzeniu z biednymi, prawda? To jest taki kontekst. Natomiast myślę, że w takim razie ci się spodoba jesienna książka Pauzy, która się nazywa Dostatek, jest przetłumaczona z angielskiego przez Jacka Żuławnika. Autorem jest Jakob Guanzon, to jest Amerykanin, który był nominowany do National Book Award za tę książkę Dostatek, która opowiada o ojcu, jest ojciec i syn, są bezdomni, mieszkają w samochodzie i każdy rozdział, tytułem rozdziału jest ilość pieniędzy, która jeszcze im została. Zaczynamy od jakiejś tam kwoty i ona topnieje. Oczywiście po drodze się dowiadujemy, na co ją wydają, na podstawowe potrzeby, jedzenie i tak dalej. Strasznie poruszająca książka. Trochę przypomina mi naszego chłopaka, Daniela Magariela, aczkolwiek no ten ojciec się stara jak najlepiej jak może, tak? On jest bardzo dobrym, kochającym ojcem, tylko po prostu wszystko tam mu w życiu poszło nie tak, jak sobie wyobrażał. Trochę za sprawą jego zachowań, decyzji, trochę za sprawą systemu, który w pewnym momencie po prostu już mu nie pozwala wrócić do normalnego życia. Bardzo poruszająca. Ukaże się, próbuję przeczesać moje zagmatwane wydawnicze myśli, we wrześniu albo w październiku. We wrześniu, bo w październiku będzie Otessa i będą opowiadania Samanty Schweblin, a we wrześniu będzie Nowy Luis i właśnie Guanzon Dostatek. Także tam jest też ten wątek pieniędzy. Właściwie cała książka jest na tym zbudowana, prawda, na ich biedzie i tej sytuacji, w której się znaleźli. Ale to jest bardzo słuszna uwaga, spostrzeżenie Sylwii, które, tak jak mówię, jakoś w ogóle nie pojawiło w recenzjach i w opiniach na temat tej książki. Ale rzeczywiście ja też, no, mnie było go jednak żal, bo rozumiem jakąś tam jego bezsilność i nieporadność i fakt, że ta żona ciągnie wózek, prawda, cały czas i musi na wszystko zarobić. Natomiast no, on też nie był szczęśliwy w tej sytuacji, tak? To nie był taki przypadek, że on sobie siedzi, śpi, nic nie robi i cieszy się z tego, że jest utrzymywany przez kogoś, tylko miał jakieś takie wewnętrzne z tym problemy, prawda, Sylwio? Też miałaś takie wrażenie?
Absolutnie, absolutnie. Ale to o tej książce, co mówisz, to ja nie wiem, to chyba będę musiała na Xanaxie ją czytać, będę się tak denerwować. Ale ona, mówisz, ma tytuł Dostatek, bo tak. Jest taka książka, nie pamiętam dokładnie nazwiska pisarki, która Strong, Lynn Strong, może? Lynn Strager, tak. Strong, jakieś tak, takie ma tak, amerykańskie. Tak, tak. Ona napisała książkę Niedostatek, tak. Też właśnie o takich tak. bardzo praktycznych, konkretnych tak. zmaganiach, nie?
Tak, i to jest ciekawe.
Ten maler, o którym mówisz, jest to, jak uwielbiałam tą książkę, ale ten, jeżeli mówisz, że tam jest takie fajne odliczanie jakby czasu na podstawie tych pieniędzy, no to jest bardzo ciekawy maler, bo to, że mamy tam ileś dni do czegoś, ileś, to już jest jakby ograne w powieściach, a to będzie bardzo ciekawe, to bardzo mnie zachęciłaś do tego, tak, rzeczywiście. Nie, no on jest bardzo taki, on też zmaga się z tym, że chciałby zarabiać artystycznie, a kreatywnie, a coś mu nie idzie, natomiast stara się bardzo, przecież to wszystko co rozkręcił, te wszystkie umowy i tak dalej, no on jest jednak, to nie jest, to jakby no, spadło to nieszczęście finansowe na niego chyba niekoniecznie z jego winy, tak? I stąd to całe tło właśnie też ekonomiczne tutaj, no to jest też to, że ten kryzys wieku średniego no niekoniecznie wynika z jakichś takich naszych osobistych fanaberii, tak? Tylko też z okoliczności, w których żyjemy i z takich szerszych jakichś tam procesów. Więc ja miałam do niego dużo jakiegoś takiego współczucia, jakiego takiego no, człowieka, który jednak cholernie się stara i kombinuje pod górkę jakoś tam to wszystko połapać, nie? I to było bardzo, bardzo jednak takie no, ciekawe. Ale
bo moim zdaniem właśnie on nic nie robi, on tak garni pracą na akademii, że on na akademii nie będzie pracował, nie będzie pisał jakichś tekstów do dzienników, tam do gazet, bo to też jest nie jest na jego. I najlepiej właśnie leżeć na kanapie i czekać, jak w końcu zaczną doceniać jego powieści. Tam jeśli wziąć jakąś praktyczną pracę i coś robi, to on właściwie przez cały czas marudzi, że tej pracy nie chce, tej nie chce, tu nie chce, tu by też mógł, ale to nie, bo to nie, on nie spełnia jego aspiracji pisarki. No, na litość Bocko nie ma pretensji, że żona jest frustrowana, bo musi utrzymywać dom, bo jaśnie pan chce pisać książki, a nie chce wykładać na uczelni, więc on był strasznie irytujący i zero empatii nie miałam do niego, znaczy jakiś w ogóle, on się w ogóle nie starał, no on po prostu miał wielkie oczekiwania nieadekwatne do sytuacji, w której się znajdował.
Tam jest jeszcze do tego taka scena, w której on opisuje, jak on ciągle dostawał kasę. Tata sfinansował studia, tata sfinansował wyjazd, tata kupił mieszkanie, wszystko płyn, a potem on musiał zacząć sam zarabiać, no i coś mu się tam udało, więc coś tam zarobił, ale potem już nie i teraz ma te 15 tysięcy dolarów, które ma odebrać te jedyne z dwóch z Hiszpanii i tam z Kolumbii, czy skąd tam przyszły. I oczywiście, tak jak to Sylwia powiedziała, ja też strasznie przeżywałam, czy on te pieniądze straci, czy nie straci, bo jak ja bym tak straciła, to bym się chyba zabiła i w ogóle, ale on moim zdaniem jest totalnym nieudacznikiem i w ogóle nic nie robi, żeby tą rodzinę utrzymywać. No tylko tak
Piotruś
kombinuje.
Pan. Gerra tak. go tam nazywa, że on jest wieczny Piotruś Pan, nie? Wychowany pod tak. kloszem, tak, bo wychowany w wyższej klasie, pochodzi z wyższej klasy, nie? Bo tam opowiada o tych
tak,
rodzicach właśnie,
koła prywatna,
że wszystko miał.
Nie?
I po prostu jest nieporadny totalnie, no życiowo nieprzystosowany i w ogóle nic nie robi, żeby w ogóle szło do przodu, nie? Tak. Czeka, żeby mu spadło z nieba troszeczkę.
Bardzo lubię, drugi raz tutaj jestem z wami i bardzo, bardzo się cieszę, bo okazuje się nagle, że czego w ogóle nie posądzałam się o to, że takie męscy narratorzy i te męskie postacie, jednakże ja będę tutaj ich bronić, bo zawsze mi się wydawało właśnie, że to zupełnie do mnie nie przemawia, nie? A to już drugi raz wystaję w takiej sytuacji. Mnie się wydaje też trochę, że to, ja trochę pracowałam z takimi młodymi ludźmi z Kolumbii na przykład i to jest trochę, wydaje mi się właśnie, to, że on jest taką postacią, to też pokazuje pewne tło takie właśnie socjologiczne, ekonomiczne, nie? I to, że, ale też psychologiczne, tak, że osoby, które pochodzą z takich rodzin, właśnie gdzieś tam elity finansowej, która im zapewniła jakiś taki wyższy start, zresztą to nie dotyczy tylko Ameryki Południowej, tak, w którymś momencie oni są jakby inaczej inaczej wypuszczeni w to życie, z innym zestawem narzędzi, a później muszą, świat się zmienia, ekonomicznie nie mamy nad tym kontroli i ci ludzie rzeczywiście nie mają narzędzi, żeby sobie poradzić. I niektórzy radzą sobie lepiej, niektórzy gorzej. To jest jedna rzecz na usprawiedliwienie jego. A druga rzecz jest taka, to czy mężczyzna w średnim wieku i w ogóle, czy mężczyzna nie ma prawa podążać ze swoimi marzeniami zarabiania na życie kreatywnością. Czy my trochę nie uważamy, że no on jako tutaj mężczyzna powinien po prostu zakasać rękawy i pracować? Żona była zadowolona w pracy, a czy on nie ma prawa, nie dajemy mu prawa, żeby podążał ze swoimi marzeniami, że chce zarabiać jako pisarz, chce być, a żeby być pisarzem, no to jednak nie można tego zrobić od 16 do 18. To znaczy w obronie.
No jak najbardziej prawo, tylko że my nie kwestionujemy z Anią prawa do tego, tylko do jego roszczeń wobec życia, tak? Mam ochotę być ten pisarzem, wiem, że będzie ciężko i tak dalej, ale to ja nie oczekuję nie wiadomo jakich wygód i tego, że żona będzie ze mnie niezadowolona, tak? Albo że będę odnosić się do niego z empatią, bo gardzi z każdą pracą, tak? Więc ma prawo, ale pewnym kosztem czegoś, tego kosztu, którego on do końca nie dostrzega, tak? Jakby, że... To się, no kosztem czegoś się odbywa, tak? No jakby do końca nie ma tej świadomości konsekwencji jego wyboru. Takie mam wrażenie.
I w ogóle jego aktualne bycie pisarzem.
Tam jest taki fragment, w którym on mówi, że tak właśnie odnośnie tej ekonomicznej sytuacji, że sytuacja w ogóle w kraju sprawiła, że chyba ta klasa średnia trochę zubożała, że on musiał zrezygnować z wielu rzeczy. Więc ja nie mam takiego poczucia, że on jest jakoś roszczeniowy, bo on właśnie mówił, że zrezygnowali bodajże z jakiejś tam prywatnej szkoły na rzecz publicznej, nie? I on tam wymienia szereg rzeczy, które zmienił w swoim życiu, które na przykład towarzyszyły mu w dzieciństwie, w których wyrastał, ale jakby oswoił się z tym, że tego już nie będzie, że tego poziomu życia już nie będzie, nie? Także ja nie miałam takiego spostrzeżenia, żeby on jakoś roszczeniowo podchodził. Do
oni z tego zrezygnowali dopiero, bo on stracił te pieniądze. Dopiero potem, jak się rozwiedli. Oni zrezygnowali. Wcześniej nie. Wcześniej okay. Żona zarabiała na to wszystko. A on też niby chce być pisarzem, ale co on robi? On czeka na wenę. On marzy o wielkiej powieści w Brazylii z Amazonią i przygodami nie wiadomo czym, no ale nie pisze, bo nie ma weny, no bo dziecko jest mu przeszkadza. No kurde, kto nie ma, te wszystkie my, które mamy dzieci z nas, no to wiemy jak jest. No, przeszkadzają zawsze, no. To się nie zmieni przez następne, jego dziecko ma 4 lata, to jeszcze będzie czekał 14 lat, aż przestanie przeszkadzać. A czasami trzeba więcej jeszcze poczekać. No sorry, ale on po prostu, no Piotruś Pan, no. Niestety, ja go nie będę bronić w tej kwestii, bo ja rozumiem cały ten wyskok z tą Gerą, bo to się zdarza czasami tak jakieś zauroczenie, nie wiadomo skąd i nagle... jeszcze jeśli w małżeństwie jest wszystko takie prozą życia pokryte, to ja to rozumiem, że można coś takiego przeżyć. Ale cała ta kwestia finansowa, no to nie, sorry, ale on jest totalnie naiwny.
I tam też ale chyba w sumie ta żona też się od niego oddalała od jakiegoś czasu. Tam na początku jest opisane, że ona późno wracała, że pachniała jakąś wodą kolońską inną, nie? Że to też nie jest tak, że ona w ogóle go nie zdradzała i nagle zaskoczenie, że on to zrobił pierwszy, nie? Ja myślę, że w ogóle się od siebie oddalali po prostu.
No, ale on zaczął, nie?
Nie wiem, tam jest to
tak, on ze studentkami sobie, no bo przecież było dziecko okay. I wszystko, i no sobie ze studentkami.
No tak, ale ona, znaczy, to mówi, ale mówi, może nie żeby bronić, tylko dzisiaj czytałam książkę po raz kolejny, więc dokładnie pamiętam, że on tam wyraźnie pisze, że bardzo dobrze ukrywaliśmy się. Ty podejrzewałaś, tak? No i teraz kto był pierwszy, czy ona wiedziała o tym, czy podejrzewała, czy może też miała ten romans? Też wydaje mi się, że tego do końca nie wiemy. I tak naprawdę
to oczywiste, że
ale czy to jest istotne, ale czy to jest tak naprawdę istotne z drugiej strony? Kto najpierw? Nie wiem.
Istotne w tej kwestii, że on się usprawiedliwia, że on mógł później z tą Gerą tą całą akcję odwalić, bo ona miała kogoś. On to cały czas podsuwa jako usprawiedliwienie, nie? On cały czas to wymienia, bo ty tam chodziłaś, bo zaczęłaś golić okolice intymne, a wcześniej nie, nagle. No to ja sobie mogę wyskoczyć do Gery, do Montevideo.
Tak myślisz? Nie, ja tak nie odebrałam tego. Na początku to tak jest, ale im dalej, jak poznajemy tą kuchnię, jeśli u mnie jest szum, to przepraszam, ale chodzi mi pralka. O, ja siedzimy w kuchni, ja mam w kuchni pralkę. No, w każdym razie tam na początku takie było wrażenie, tak, czytałaś i miałaś, ja tak miałam, że miałam poczucie, że ja, co za dziadu, sprawiedliwie, szuka jakichś głupich wymówek, a jedzie do młodej panny, nie? Ale potem, jak odkrywamy te warstwy, jak on faktycznie, to co Sabina powiedziała, że oni się oddalali od siebie, ja też to tak, on zresztą ma, tak jak mówiłam o tych spostrzeżeniach bardzo trafnych, bardzo dużo dotyczących właśnie bycia razem, bycia z drugą osobą i o tym, jak to się rozpada, jak to się, ja to odebrałam, że to nie usprawiedliwia zdrady, absolutnie, nie odbierzcie tego tak, ale mi chodzi o to, że ja to bardziej odebrałam, że faktycznie ten związek po prostu, tam były takie, jeśli dobrze pamiętam, że po prostu, że w związku, że to dziecko ich trzymało, tak, mieli to dziecko, więc byli razem, ale jakby no były już znaki, że już nie chcą być razem, tak jak on opowiadał o tym takim syjamskie, że związek, że no o takich, jak, no nie wiem, ja to tak odebrałam, że właśnie ono najpierw, że niby to usprawiedliwienie, a potem wyłaniał się z tego taki obraz, że to się po prostu rozpadało, nie? Rozpadało.
Tak, więc on chyba ja nawet użył takiego...
Nie były kluczowe, te zdrady były raczej konsekwencją tego, że oni się już od siebie oddalali, tak? Oddalali. To się nie usprawiedliwia jakichś jego wyskoków, jeśli były takie wcześniej, ale myślę, że to nie ma dużego znaczenia, paradoksalnie właśnie w tej książce, że ta zdrada nie jest aż tak, według mnie, jest jakimś tam, wiadomo, powodem, przyczynkiem do rozmowy o tym wszystkim i ta cała historia, ale ta zdrada nie jest według mnie kluczowa zupełnie. Zupełnie nie ma
znaczenia. Ale takiego powiedział, że ta Urugwajka była takim katalizatorem, nie?
Czegoś, o właśnie, już... tak, właśnie, to jest to słowo, doskonałe. Tak jest.
Ale myślę, że Katalina by to tak samo widziała? Że ona by tak myślała, a myśmy się oddalali, a nie, że a on tam wyskakiwał ze studentkami, a ja siedziałam z tym dzieckiem w domu?
Ale ja myślę, że to oddalenie nie wynikało też z tych studentek, że to oddalenie, ja to tak odebrałam, wynikało właśnie też z tej jego jakiejś frustracji, że on był niezadowolony, w sensie z tym, że nie może być tym pisarzem. Ona pewnie, że utrzymuje dom, tak? Że jakby to było dużo różnych elementów, które
spowodowały. Ale to jest jego perspektywa, nie wiemy, jak ona to widziała, wiesz?
Oczywiście, no to wiadomo, że wszystko poznajemy z jego perspektywy, no to jakby wiadomo, że może być jedną wielką, wredną manipulacją, no to tego się już nie dowiemy, jasne, że tak, ale no myślę, że nie, ta końcówka według mnie właśnie tak pokazuje jakby wtedy tą taką prawdę, że na początku on opowiada trochę historię taką tą, a potem ta historia no jakby pokazuje, jaka była, nie?
Ale wiecie, gdyby Majoral napisał teraz odpowiedź Kataliny, tak? Tak jak mamy w Fatum i Furii, że połowa jest opowiedziana przez męża, połowa przez żonę i widzimy właśnie, jak różni się ich perspektywa, nawet jak opisują te same fakty. Fakty, tak? Pomijam już inne rzeczy, emocje i tak dalej. Sylwia, coś chciałaś chyba dodać i się nie mogłaś wbić.
Mnie się wydaje, że właśnie ten finał taki, którego być może się nie spodziewamy, tak? No bo spodziewamy się jakiejś takiej sceny, że, no, że ona się dowie, tak, o Gerze i będzie wielka awantura, jego życie prywatne się rozsypie, a tutaj następuje jakaś taka zupełna implozja, zupełnie inaczej się to wszystko toczy, ale to nam właśnie też sugeruje właśnie, no musimy wziąć pod uwagę to, że żona odchodzi do kobiety, to też się nie bierze znikąd, tak? I tego mamy niedopowiedziane to, jakie zmiany, jakie uczucia, jakie transformacje przechodził ten związek ze strony kobiety, tak, która gdzieś tam dojrzewała czy odkrywała w sobie homoseksualizm, tak, więc to nie wiemy nic o dynamice tego związku tak naprawdę i też jeszcze tylko taka mała uwaga, ona niekoniecznie musiała być sfrustrowana tym, że utrzymuje dom, myślę, że dla kobiety to może być bardzo takie budujące poczucie mocy, uczucie. Ale jeszcze taką jedną drobną rzecz, którą chciałam powiedzieć o tym, że on jednak, tutaj mówicie, że się nie starał i tak rezygnował z tych prac i tak dalej. Ja myślę, że my go łapiemy tutaj na takim momencie, tak? W tym momencie on decyduje, że nie będzie robił tego, nie będzie uczył, nie będzie wykonywał tamtych różnych prac, co oznacza jednak, że do tej pory właśnie to robił. Na tym polega też ten jego kryzys, ten jego moment kryzysowy właśnie, że podjął taką decyzję, że okej, no teraz już tego dłużej nie będę robił, teraz chciałbym naprawdę napisać powieść. I to, że podpisał te różne kontrakty, on robi to jako tak, wie, że będzie to robił jako wyrobnik, tak? że będzie od tej do tej będzie miał czas i napisze to, bo taki ma kontrakt, to dalej nie jest spełnienie takich marzeń, że on tutaj chciałby, nie wiadomo jak się, ja myślę, że on tak naprawdę chciałby, ale jest realistą w tym wszystkim, to ja to tak odbieram, może też dlatego, że ja też zrezygnowałam właśnie w tej chwili mimo problemów finansowych z różnych pomniejszych prac, żeby mieć więcej czasu na bardziej kreatywne zajęcia i może ja się poczułam oceniana.
Znaczy ja myślę, że pomimo różnic kulturowych różnych, o których tutaj wspominamy w różnych kontekstach, to mnie jako osoby, która od wielu lat jednak pracuje w branży wydawniczej, znam też wielu twórców, wielu pisarzy i wiele pisarek, to jest taka stała, która funkcjonuje właściwie chyba pod każdą szerokością geograficzną, tak, że pisarze chcieliby żyć tylko ze swojego pisania, co oczywiście się jakiejś małej bardzo grupce w każdym kraju udaje. Tak? Mamy Stephena Kinga w Stanach, a w Polsce, nie wiem, Remigiusza Mroza na przykład. I oni sobie z tego żyją dobrze i wygodnie, chociaż akurat Mróz nie wiem, czy jest dobrym przykładem, bo ile wiem, też pracuje zawodowo jako prawnik, a to jest jakby inna sprawa, ale mógłby tego nie robić, tak? Bo tyle podejrzewam, że tyle zarabia, że mógłby tego nie robić. Oczywiście kwestia jest jeszcze, kto ma jakie potrzeby i ile chce wydawać, tak? No ale wiecie, co mam na myśli, tak ogólnie rzecz biorąc, większość twórców i to bardzo różnych też, malarzy i tak dalej, nie tylko pisarzy, chciałoby żyć tylko ze swojej twórczości, a jednak prawda jest taka, że no, tak jak 90% chyba autorów pauzy ma inną pracę. Jeden wykłada na uniwersytecie, inny pisze do gazet. Nie wiem, Michel Laub na przykład jest recenzentem w sekcji kulturalnej w jednej z gazet takich bardzo znanych. Nie wiem, Sigrid Nunes wykłada na uniwersytecie. Lauren Groff przez długi czas przecież też uczyła i robiła różne inne rzeczy, no żeby zarobić, tak? Więc to było bardzo takie dla mnie uniwersalne właśnie takie jego oczekiwanie i pragnienie i marzenie, żeby z tego żyć. A z drugiej strony to, co tutaj jest bardzo ciekawego na stronie 132, opis tej zaliczki, tak, gdzie Enzo mówi, kto to widział, żeby płacić komuś za książkę, których jeszcze nie ma. Czyli pisanie jakby na akord, co oczywiście ma miejsce wszędzie. No nie wiem, chyba nie znam rynku, gdzie to by się nie odbywało. Jeżeli mówimy o takim pisaniu właśnie na akord i dostawaniu zaliczek za książki, które nie istnieją, to czasem pisarze podejmują decyzję, że nie chcą wziąć zaliczki. Tak? Sama pracowałam z takimi pisarzami, którzy mówili, nie, ja najpierw napiszę, a potem podpiszę mu umowę albo poszukam sobie wydawcy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest takie bardzo, też mnie tak bardzo uderzyło właśnie. No i Enzo uważa, że to nie jest dobrze, że on dostał tą zaliczkę, tak? Że właśnie to go wcale nie zmotywuje do tego i wcale mu nie da tego luzu, żeby sobie właśnie przez ten rok pisał, czy tam 10 miesięcy, on mówi chyba, że mu starczy pieniędzy na 10 miesięcy pisania. Tylko go właśnie wtłoczy w takie niedobre, w taką sytuację, niedobrą dla niego, niekorzystną też dla niego pisania, bo mówi, przysięgam ci, że nie przemawia przeze mnie zazdrość, albo może trochę tak, ale książki się pisze i dopiero później się widzi, ile są warte. Szlifujemy je jak diamenty, a sprzedajemy jak kiełbasę. Tobie zapłacili jak za diamenty, a na całe miesiące zostałbyś z kiełbasą. I to bardzo było tam dla mnie takie właśnie znamienne i właśnie uniwersalne. Uniwersalne dla pisarzy chyba, nie wiem, pod każdą szerokością geograficzną, tak mi się wydaje. W każdym razie no, tych, którzy znam, to praktycznie wszyscy mają takie marzenia. Jeszcze a propos Enza tylko dodam, że Wojtek tutaj napisał już po rozłączeniu się z nami, że niestety się już z nami nie będzie mógł połączyć, bo tutaj net mu całkowicie, internet mu nie działa jak powinien. Natomiast ten fragment o Enzo jest boski, bo on zaraz pożycza od narratora resztkę pieniędzy, których mu nie ukradziono. To było też genialne, prawda? Bo on był takim kolejnym, miałam wrażenie, że takim jest kolejnym tym bohaterem, tylko że, nie wiem, trochę starszym, mieszkającym w innym kraju, ale generalnie no też nie mam pieniędzy, pożycz mi, jakoś trzeba dać radę, prawda? Bardzo był sympatyczny, uważam, Enzo. Tyle ode mnie na razie o pieniądzach i o tym wszystkim. Czy ktoś jeszcze coś może chcę powiedzieć, dodać?
Ja muszę do kwestii pieniędzy, na chwilkę, teraz Aniu oddam Ci głos. To znaczy tak, po pierwsze Sylwym poleciła, nie wiem, czy znasz książkę Wydatki Łukasza Zawady. Tutaj taka nieduża książeczka wydana przez wydawnictwo Filtry, ona jest bardzo praktyczna, wkłada się samych paragonów pisarzy i to też tak właśnie o kondycji pisania, pisarzy, jak z czego żyją i jak to wygląda. Właściwie te pół książki to jest sam paragon. Natomiast nie mam poczucia, że jest mało książek o pieniądzach, choćby na przykład Odmawiam myślenia, co miesiąc temu omawiałyśmy, to tam też ta kwestia pieniędzy była bardzo istotna odnośnie tego, czy ona będzie miała z czego żyć i czy dostanie socjal na dziecko i co musi wcześniej wykazać ileś tam pracy. Ja mam wrażenie, że ten wątek pieniędzy pojawia się praktycznie w każdej książce, którą czytamy. Mam trochę takie inne wrażenie. Więc tak zwrócę na to uwagę, że właśnie, że mam tutaj pod tym kątem trochę inne, może faktycznie nie aż tak bardzo na pierwszy plan, ale jednak problemy finansowe wielu książek, które tutaj omawiamy chociażby, no są istotne i też potem powodują, że na przykład bohaterowie nas irytują, bo sobie jakoś nie radzą w życiu, bo podejmują głupie decyzje, które potem w konsekwencji prowadzą do tego, że są na takim dołku życiowym, właśnie bez pieniędzy, próbują mieszkać u kogoś innego albo jakoś dorobić pieniędzy w jakiś taki trochę nielegalny sposób. Więc no jakoś nie dostrzegam, że to jest tak bardzo marginalizowany pomysł, aczkolwiek z drugiej strony teraz będę na to bardziej zwracać uwagę, może tak się zastanowię, czy coś jeszcze tak bardzo pod tym kątem, czy faktycznie to gdzieś tak pomijane, jak to zauważyłaś, bo może mi się tylko tak wydaje, że to tak wszędzie ten problem gdzieś tam jest zarysowany, a może tak do końca nie jest, więc ciekawy trop. I tyle ode mnie teraz.
Jeśli mogę dodać, mnie się wydaje, że chodzi mi o to, że o taką narrację, gdzie te pieniądze, gdzie te takie trywialne, codzienne zmaganie się z pieniędzmi jest głównym takim, główną treścią, głównym kołem zamachowym narracji. I być może tutaj powiem jako stary zgret, być może masz rację zupełną w tym, że w XXI wieku literatura rzeczywiście ten temat obrabia. Może ja miałam na myśli, że do roku 2000, do 2000 to może mniej się pojawiało, a teraz jednak zostało to, może to jest taka zmiana też pokoleniowa, że rzeczywiście w 2021 wieku to już jest może częstsze teraz, jak to mówisz, to pewnie tak jest, no nie? Że to jest, bywa główną częścią, główną treścią. Szkoda, żeby nie było mnie ostatnim razem na Odmawiam myślenia, bo fantastycznie mi się podobała ta książka też.
No widzisz, to szkoda, tak. Tutaj o Jane Austen, która w trakcie w każdym ten pisała, kto ile zarabia i na co go stać. I ten wątek pieniędzy się pojawił w XIX wieku, pierwszej połowie. Ale to tak pół żartem, pół serio.
No i jest też bohaterka mojego roku relaksu i odpoczynku, która musi dzwonić raz w miesiącu, żeby dostać pieniądze z bezrobocia, tak, na którym się znajduje. Także wątek jest, znaczy ja też myślę, że tak jak właśnie w dostatku i tak jak w tej książce, no wszystko się jakby kręci wokół tych pieniędzy, tak? To, o czym mówiła Sylwia, że jest na tym wszystko zbudowane, ale no rzeczywiście Jane Austen i inni też, no znaczy w ogóle klasowość, tak? No ile książek jest to o klasowości, o pozycji społecznej, też to wszystko się wiąże tak naprawdę ze stanem posiadania, tak? Z majątkiem.
U Luisa to jest bardzo ważny temat.
Luisa, tak, tak. Ale bardzo żałuję, Sylwia, że cię nie było w takim razie miesiąc temu, czy kiedy była omawiana, tak, Odmawiam myślenie, już nie pamiętam, czy miesiąc temu, miesiąc, bo tutaj no, byłabyś w mniejszości, jeżeli chodzi o dobre emocje związane z tą książką. Także, ale do nadrobienia wszystko. Słuchajcie, chciałam jeszcze tutaj przeczytać, strasznie mi się podoba ten fragment o jedno zdanie właściwie. Jezu, i nie mogę znaleźć. O. Jeśli nie wychodzi ci z życiem, spróbuj żyćka. To było super, strasznie mi się to podobało.
Też na to zwróciłam uwagę, teraz jak czytałam. Bardzo, bardzo, tak.
Aczkolwiek to jest smutne tak naprawdę, tak? Bo nie potrafi grać na gitarze i się nigdy nie mógł nauczyć porządnie grać, no to sobie będzie tutaj plumkał na ukulele, tak? Ale podobało mi się to zdanie i tak naprawdę w pierwszej chwili właśnie powiedziałam, że jest smutne, a później pomyślałam, że jest smutne, a potem pomyślałam, że może to właśnie na tym polega jakaś umiejętność złapiania szczęścia w życiu.
Tak,
życiu.
No bo
ja
życie...
właśnie pomyślałam, że uwalniające.
Tak.
To uwalniające zdanie.
Tak, bo życie i gitara są przereklamowane, ukulele i życie są dużo lepsze. Naprawdę.
Jestem tego samego zdania. A jeszcze chciałam ci, Ani, to powiedzieć, że miałam jakieś takie skojarzenie, czytając, właśnie kończąc Urugwajkę, mi się z kolei odpalił ten motyw oddalania się od siebie, który był też zawarty w Archiwum Zagubionych Dzieci, nie? I
tak.
Ja jakoś chyba tak mam, że te popularne pauzy takie, nie wiem, tak jakoś zauważyłam, trochę mniej mi się podobały niż te może nieoczywiste. I wokół Archiwum Zagubionych Dzieci wiem, że było bardzo dużo dobrych opinii, a ja nie kupiłam tamtej wersji oddalania się. W sensie ona była tak przedstawiona dla mnie, trochę w stylu, no jakoś tak się stało, że się od siebie oddaliliśmy, nie? Ja to tak zinterpretowałam. A tutaj tą wersję bardziej kupiłam, mimo że ta książka jest cieńsza, tak? Więc tu jakby jest mniej przestrzeni objętościowo, żeby to opisać, nie? Tam w archiwum mi się bardzo podobała forma. Żałuję, że wtedy nie mogłam być na klubie, chyba nie byłam. Ta forma, te zdjęcia, nie? Tutaj też się w ogóle pojawia ten motyw, ten pisarz gdzieś stażując u kogoś innego, nie? Ucząc się też nagrywał te dźwięki, rozmowy na ulicy, tak jak bohaterka z archiwum, nie? Że jakoś częścią jego twórczości było właśnie takie nagrywanie rozmów ludzi na ulicy i wykorzystywanie tego, nie? Także to się tutaj jakby też powtórzyło. I jakoś bardziej kupiłam tą jego wersję, ten jego opis oddalania się od siebie niż tam w archiwum.
Tak, to się zgadzam, bo wydaje mi się, że w archiwum oni nie do końca chcą się skonfrontować z tymi problemami. One są tam bardziej zamiecione pod dywan, tak jakoś sobie powinniśmy dać radę, no bo ta rodzina patchworkowa jakaś nam wyszła i jakoś było super na początku i tak dalej. A tutaj jest na pewno więcej takiej właśnie autoanalizy, no i jego oczywiście perspektywy tego, jak ten związek się rozsypywał. No oczywiście tak jak tutaj Ania wspomniała wcześniej, jej perspektywa mogła być zupełnie inna. I to jest właśnie to, co widzimy w Fatum i Furii, prawda? Że Lauren Groff, że mamy dwie bardzo różne perspektywy dwóch osób i to się fajnie bardzo łączy.
A ty mówiłaś, że wspomnisz o tym, jak mężczyźni odbierają tą książkę, to jestem ciekawa.
Tak. No więc tak, generalnie jak na targach na przykład przychodzili mężczyźni i pytali, czy coś im polecę i często właśnie wspominam, no, że teraz jest właśnie Urugwajka, bohaterem jest mężczyzna w średnim wieku, w kryzysie. Nie, w ogóle nie chcę. Też jestem w kryzysie, bardzo często to słyszałam. Nie chcę o tym czytać. I też sporo kobiet, też bardzo były różne reakcje, bo niektóre mówiły, ale super, tak chcę, właśnie pośmieję się z niego, wrednie. A były też kobiety, które mówiły, nie, ja już wystarczy, że mam męża. Naprawdę, dziękuję, nie chcę o tym czytać, mam to na co dzień. Więc były takie trochę ucieczkowe reakcje. Jestem też ciekawa teraz, jak będzie odebrana długa odpowiedź właśnie Anne Hogland, bo tam jednak jest bardzo dużo wątków, no też trudnych, tak? Macierzyństwo, utrata dziecka, poronienia, niemożność zajścia w ciążę i tak dalej i w ogóle jak się życie zmienia. Także też jestem ciekawa, czy będą takie reakcje, ale tak myślę sobie, że rzadziej słyszę na przykład, no w przypadku na przykład Zgin kochanie, prawda? Rzadziej słyszałam od kobiet, nie chcę o tym czytać, bo mam dziecko i też mi jest strasznie trudno i nie śpię po nocach. Rzadziej niż tutaj od mężczyzn, którzy mówią, nie będę czytał w ogóle o kryzysie wieku średniego. Także to było takie ciekawe. I chyba tyle, bo nie przypominam sobie, czy jakiś mężczyzna w ogóle napisał coś o tym, o tej książce. Mówię o jakichś recenzjach, które by się ukazał. Nie mówię, mówię bardziej o osobach tam na Instagramie, tak? Bo Michał Nogaś o niej pisał przecież. Ale mówię o takich nieformalnych recenzjach. Jeszcze raz, bo nie słyszałam, przepraszam.
Na Patronite właśnie dzisiaj trafiłam na recenzję Męskiej Perspektywy. Ona była taka bardzo sarkastyczna i prześmiewcza, jakby też mam wrażenie, że wyśmiewał trochę ten opis tej książki i tak twierdził, że właśnie dostał coś innego. Nie był jakby zachwycony tą książką, ale mam wrażenie, że taka recenzja jakby była taka bardzo ironiczna wobec tego, co dostał, to, czego oczekiwał, więc takim dużym sarkazmem traktował tę książkę albo sposób jej opisywania.
To muszę chyba poszukać, albo gdybyś mogła na przykład wkleić tam pod Facebooka, to sobie przeczytamy później, bo to bardzo ciekawe, jeżeli do tego nawiązujemy, to fajnie będzie poczytać. Jeszcze tutaj jest jakiś komentarz, sekundkę, bo nie połączył się z nami pan Łukasz Zalewski a propos mężczyzn, ale tutaj pisze na Facebooku. Okładka jest stylowa, nowoczesna, hipnotyzująca, książka pełnia literackiego piękna. Na początku myślałem, że to literatura typowo kobieca i mnie nie zainteresuje. Zdecydowałem się kupić, bo uwielbiam książki pauzy, a także właśnie ze względu na kuszącą, świetną okładkę. Zacząłem czytać późnym popołudniem, zakładając mylnie, że przeczytam jakiś fragment i w następnych dniach dokończę. Stało się inaczej. Ogarnięty zachwytem pozwoliłem całkowicie oddać się tej literaturze. Oczywiście zarwałem noc. Uwielbiam takie sytuacje.
Więc jest tutaj jeden fan przynajmniej płci męskiej tej książki.
No, Wojtek na pewno, nie powiedział, ale podobno jest fanem Wojtek, no to już dwóch.
No i Wojtek, to już dwóch mamy, tak, tak, tak. No zbieramy dalej, zachęcamy tutaj panów do czytania i komentowania. Zdecydowanie. Jestem ciekawa właśnie, na ile mężczyźni mają kłopot, oczywiście to jest znowu jakieś takie straszne uogólnienie, ale może mają kłopot właśnie z takim skonfrontowaniem się, że to jest o nich, tak? Bo te wspomniane matki, które odnajdują siebie w opisach trudnego życia innych matek i wydaje mi się, że dla nas to jest takie może pocieszające i takie fajne, że ktoś też tak to przeszedł i jakoś dał radę i w ogóle życie jednak kiedyś się zmieni i to dziecko podrośnie. A tutaj może to jest takie trochę odpychanie od siebie tego, że tam jakiś kawałeczek nas jest w tej książce. Nie wiem, nie chcę się opowiadać za mężczyzn. Mojemu mężowi się bardzo podobała, tak powiem, i nie uciekał od niej, a nie czyta wszystkich pauz, to od razu powiem, i nie jest fanem wszystkich pauz. Bardzo podoba mu się Louise, podobają mu się książki Therese Bowman, ale no nie wszystko mu się podoba, a tutaj rzeczywiście Urugwajka tak, ale on jest bardzo dojrzałym mężczyzną, więc być może to też z tego wynika, że nie ma takiego kłopotu, żeby też na siebie spojrzeć z boku. Także tak, no nic, ciekawa jestem, co jeszcze Pedro Mairal napisze i no i myślę, że będę chciała wydawać kolejne jego książki, bo bardzo mi przypadła Urugwajka do gustu. Właściwie od razu, jak ją zaczęłam czytać, to mi się spodobała, a w ogóle trafiłam na nią, nie uwierzycie, Sarah Jessica Parker wrzuciła wydanie angielskie do siebie na Instagram wiele lat temu, jak tylko się ukazała po angielsku ta książka. Jak wiecie, ja czytam wszystko, co wydaje, no więc no, szukam też książek w językach, których nie znam, które są wydane po angielsku. Tak trafiłam na Arianę Harwicz właśnie, na Zgin kochanie i zobaczyłam Woman from Uruguay, to się nazywa po angielsku. I myślę sobie, o no i Sarah Jessica Parker tam, nie żebym ją jakoś śledziła, w ogóle to był przypadek, nie pamiętam, czy to było wtedy, kiedy kręcili tą ostatnią część, czy o co chodziło wtedy, jak na nią w ogóle trafiłam. I pomyślałam sobie, o no ciekawe, ciekawe, bo tutaj właśnie jeszcze nie mam nikogo z Urugwaju i może to będzie fajna książka i bardzo mnie wciągnęła, także bardzo się cieszę, że ją wydałam. I może w Sopocie sprzedam jej bardzo dużo, bo też okładka jest taka sopocka i może będą tam jacyś mężczyźni odważni, którzy ją będą chcieli kupić, zobaczymy, to się okaże. Do Sopotu was oczywiście zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie z Antje Rawik-Strubel, niemiecką pisarką. Spotkanie poprowadzi Magda Kicińska. Także później będą też nagrania wrzucane na YouTube'a. Nie będzie chyba transmisji na żywo, o ile wiem, ale Sopot później będzie wrzucał te nagrania spotkań, więc będzie można nadrobić, jeśli ktoś nie może przyjechać. Aczkolwiek zapraszam, bo to jest naprawdę świetny festiwal. I no zawsze tam pauza od początku jest, co roku są pisarze pauzy i bardzo, bardzo polecam. Ale trochę z
boczą. Jest tam super, w zeszłym roku byłam, było super.
No, jest naprawdę super. Jestem ciekawa tej niemieckiej edycji, bo no, niemieccy pisarze nie cieszą się jakąś super sławą u nas i nie są czytani. Tak, tutaj widzę Ania Bittner.
Się wybieram, jak mi życie pozwoli, to będę, to się widzimy w Sopocie.
Tak jest, zapraszam, naprawdę no, myślę, że będzie fajnie i te spotkania z polskimi pisarzami też są bardzo fajne. Nogaś na plaży, tak, chyba w tym roku jest Nogaś w parku, ale te spotkania wokół festiwalowe, nie tylko ci zagraniczni goście. Także no, bardzo, bardzo się cieszę na ten festiwal i mam nadzieję, że Urugwajka też tam się będzie cieszyła powodzeniem. Czy coś jeszcze chcecie może dodać? Ktoś jeszcze coś chciał?
Ja jeszcze mam cały czas jedno na temat tych różnic między Argentyną i Urugwajem. To dla mnie było bardzo ciekawe, bo te kraje leżą bardzo blisko siebie, dzielą język, łączy je, dzieli je właściwie tylko, mają wspólną granicę, a potem dzieli je tylko ujście z rzeki La Plata, więc to jest tylko ta podróż promem. Więc można by sobie myśleć, że są bardzo podobne, zwłaszcza, że ten język jest ten sam, a tutaj ta książka pokazuje, jak one są różne. Jak cały czas ten nasz główny bohater, ten Lukas, ma takie zadziwienia, że to jest inaczej, że język inaczej, że oni inaczej to, że tamto inaczej robią. I to było super ciekawe dla kogoś, kto, no bo jak na przykład w Urugwaju, w Argentynie, znaczy w Argentynie byłam, ale nie w tej okolicy. Więc dla mnie to było super ciekawe, takie różnice dla kogoś, który to zupełnie nie zna tej, tej okolicy w sensie takiej kultury, w sensie kulturowym. I ta książka ma taką jakąś wartość dodaną w tej kwestii dla nas z Europy, tak, tak mi się wydaje. I też tam jest takie nawiązanie, on mówi, że jest, ma pochodzenie, ma krew jakąś hiszpańską, portugalską i ze strony ojca chyba, albo matki ma irlandzką, więc to takie super ciekawe jest widzieć, on tak tam wspomina, że niektórzy mają krew tych rdzennych mieszkańców, nie tak wiem, czy w okazji kogo on to mówi, chyba Gery nawet.
Gery. To, ale to jest trochę ciekawe. Też to, co, o czym rozmawialiśmy na spotkaniu z Laubem i właśnie nie pamiętam, czy na spotkaniu naszym klubowym, czy na tym spotkaniu, które było w Warszawie, Michela Lauba, i jest też bardzo fajny z nim wywiad w książce Michała Nogasia właśnie, gdzie on mówi o tym, że tak naprawdę wszyscy biali, to jest oczywiste, ale czasem o tym nie myślimy, że wszyscy biali są przyjezdni, tak? I tutaj właśnie ten bohater Urugwajki bardzo podkreśla to europejskie pochodzenie, prawda? I się snobuje, wydaje mi się, na to, że jest taki inny i lepszy może i właśnie odmienny od tych rdzennych mieszkańców.
Myślę, że nie musi się snobować, bo oni mają lepszy status niż indigenos tam, to, tam. Ale też bardzo podobało mi się ta gra z nazwiskiem Gery, z tą wojną, bo on toczy cały czas jakąś wojnę z sobą w środku, tak. I nawet we śnie powtarzał to słowo. I bardzo tak fajnie to jest taki smaczek tak lingwistyczny.
I ten tatuaż jest fajny, jak on tam myśli, jaki tak tatuaż zrobić sobie, tak? Żeby tak, tą wojnę jakby oddać.
Bo on ma w sobie irlandzką krew też, nie? I to się wszystko tak łączy.
No i właśnie tamten jego snobizm wychodzi też, tak? No bo no ma tą krew, tylko w którym pokoleniu? No.
A to tak jak w USA, oni wszyscy mówią, że mają jakąś tam krew, ale nic o tym kraju nie wiedzą, nie?
No tak, 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 to prawda. Aczkolwiek w USA jednak chyba jest głównie cenione to, że się człowiek urodził w USA i że jest stamtąd, tak? A to, co właśnie Michel Laub mówił, że, no, że w Brazylii oni ciągle wracają do tych dziadków i pradziadków, tak? Czyli nie jest cenne to, że ktoś się urodził w Brazylii, tylko właśnie to, że 15 pokoleń wcześniej po prostu był jakiś dziadek z Europy. Także no bardzo, bardzo fajna książka. Coś jeszcze?
140 stron, a tyle rzeczy.
Prawda? Bardzo, bardzo treściwa, można powiedzieć. Tak, to co czasem mówią o Ber.
Zwracam uwagę na jej teatralność, w sensie w takim sensie, że to byłaby dobry dramat sceniczny, trafiają właśnie takie recenzje, i że jest bardzo filmowa i to się zgodzę, bo faktycznie ja te obrazy bardzo widziałam i podobno się nawet doczekała tej ekranizacji, chociaż tak, nie mogę znaleźć informacji, jaki to jest tak tytuł, gdzieś tam była na jakimś festiwalu, ale nawet nie był tak podany tytuł, a chętnie bym obejrzała tę ekranizację.
Poszukam linka, właśnie nie wiem, czy on w ogóle jest gdziekolwiek dostępny, znaczy pewnie jak się potrafi grzebać w internecie w jakichś pirackich kopiach i dostępach, to pewnie tak. On kompletnie jakoś przeszedł w Europie bez echa, ale poszukam linków do niego, bo podobno jest bardzo dobry. Słyszałam, że jest bardzo, bardzo dobry ten film. Także w ogóle dużo ekranizacji, słuchajcie, będzie... Boże, jaka będzie ekranizacja ta bardzo ważna, której właśnie zapomniałam? Dobrze, nie pamiętam, ale...
Relaksu i odpoczynku? To nie, gdzieś słyszałam kiedyś jakieś pogłoski na temat tej ekranizacji.
Będzie Eileen, czyli inna Otessa. Dzisiaj dostałam nawet informację. A, i Zgin kochanie. I będzie Zgin kochanie i to z aktorami z Hollywood. Więc myślę, że to akurat wypłynie bardzo, ta ekranizacja. Także no, książki się nadają tak samo, jak na scenę się nadają, tak. Także bardzo fajnie. Wrzucę link do tego filmu, ile uda mi się go znaleźć. Kasiu, a znalazłaś tą recenzję z Patronite'a?
Tak, tak. Mam ochotę przeczytać jeden fragment, on tu komentuje język, bo ta recenzja jest w ogóle bardzo taka, on uważa, że ta książka jest komiczna i w ogóle ci ludzie, że po prostu jest okej, może to i to, ale to jest w ogóle śmieszny pasek. I tu przeczytam taką fragment. Język. Łukasz jest pisarzem, ale jest też w moim odbiorze profesjonalnym dupkiem. Jego głupota, cynizm i egoizm są rozpisane dosadnie, także czujemy to, co widzimy, bo jest bardzo filmowe. Natomiast jeśli ktoś jest wrażliwcem i nie cierpi przekleństw i nazywania organu płciowych zbyt dosadnie, to niech odpuści sobie lekturę, bo tępej rubaszności w tej książce jest co niemiara. Ale zgoda, Urugwajka to momentami komiczny, ale przenikliwy portret mężczyzny na krawędzi borykającego się kryzysem wieku średniego, trudnym ojcostwem, brakiem stabilizacji finansowej i sukcesu zawodowego. Jednak dziwi mnie opinia Sigrid Nunet, zbędny lukier, ale pisze, mówi tak, no i to jest ten fragment, który tutaj Anita podałaś na samym początku, tak, czyli pięknie napisana Urugwajka jest dziełem niezwykle stylowym i tak dalej. Mhm. Więc tak, ale ja generalnie...
O mężczyznach na krawędzi się nie mówi, nie? Tylko kobiety są zawsze na krawędzi.
Tak, ja tam podlinkuję, nie tutaj, bo to pewnie gdzieś zniknie, to tam, tam na Facebooku rzucę link do
zapisania. Tak, super, jakbyś mogła. Bardzo dziękuję, fajnie.
Ale że rubaszność języka, bo tam dwa razy ktoś powiedział kuta.
Cipka też jest. No, też tak... No ale wiesz, każdy ma swoją wrażliwość. No, ja nie będę może tutaj opowiadać, nie mogę teraz powiedzieć, bo chciałam nawiązać do książki, którą czytam jednej z autorek moich i no i to jest ciężkie do przeczytania, naprawdę, do przebrnięcia właśnie pod kątem różnych scen bardzo.
To 7/10, więc całkiem przyzwoita ocena.
No widzisz, to tak. No. Ale ciekawe też spostrzeżenie, no może komuś to rzeczywiście się wydaje. Dopiero powinien przeczytać, powinien Zgin kochanie, nie? Bo tam dopiero się sypie, nie? Także, no dobrze.
Mam wrażenie, że używam takich epitetów, bo ten cały tekst jest taki bardzo wystylizowany, że on się tak trochę prześmiewcza, tak dużym dystansem patrzy na ten tekst, na tę książkę i tam właśnie chyba jakiegoś takiego epitetu i chyba to jest tak trochę na siłę na znalezione, że ta rubaszność, tak po prostu, żeby tak dodać tylu tej samej recenzji, nie, niż tam faktycznie.
Możliwe, bardzo możliwe. Tak, bardzo możliwe. Słuchajcie, bardzo dziękuję. Chyba już temat Urugwajki na razie wyczerpany. Chyba, że jeszcze coś ktoś chce dodać? Aniu, czy się zapowietrzyłaś przed chwilą i coś chciałaś powiedzieć? Nie? Nie, dobrze. Myślałam, że coś... Czasem są takie, wiecie, ktoś coś chce powiedzieć i nie zdąży.
No, ale w komentarzach właśnie widzę tam ten Łukasz Zaleski, który miał tutaj coś mówić, to teraz też jest komentarz, więc mamy kolejną męską perspektywę na Facebooku, więc będzie mniej trochę konfrontacji.
No dobrze, to będziemy... Ja zachęcam do dalszej dyskusji zawsze pod nagraniami, bo też czasem... Tak, też ktoś się czasem nie może uczestniczyć, to też tam piszę, także zachęcam. Dobrze, słuchajcie, za Urugwajkę dziękuję bardzo. Spotykamy się następnym razem w lipcu. Zapraszam na lipcowe spotkanie. Jak zwykle rozłączę Facebooka i nagranie i pogadamy o tym, co będziemy czytać. Dobrze? Super, bardzo dziękuję za to spotkanie.